Dopamina generalnie jest neuroprzekaźnikiem motywacji i zdecydowanie nie wolno tutaj stawiać znaku równości pomiędzy tym, że to jest jakiś hormon szczęścia albo hormon przyjemności. Te same cząsteczki mogą wytwarzać się w uzależnieniu, ale te same cząsteczki wytwarzają się na przykład podczas właśnie aktywności fizycznej czy dużej ekscytacji. Posługiwanie się tylko i wyłącznie sztuczną inteligencją po to, żeby zrobiła za nas robotę, wypłaszcza nam mózgi. Rejony mózgu, które są związane z kompulsywnym korzystaniem, to 6 a 8 godzin social mediów dziennie, świecą się w podobny sposób jak w wyniku planowania i zażywania substancji psychoaktywnej.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście. Zacznijmy sobie od podstaw. Czym właściwie jest w ogóle dopamina?
Tak, postaram się odpowiedzieć na to pytanie dosyć zwięźle i precyzyjnie, bo no, dopamina oczywiście jest neuroprzekaźnikiem, neurotransmiterem albo jeszcze inaczej można powiedzieć neuromodulatorem, czyli realnie no, cząsteczką, która zarządza bardzo mocno w kontekście naszej biochemii mózgu, zarządza taką równowagą biochemiczną. Ja to często nazywam taką wypadkową biochemicznej zupy. I dopamina rzeczywiście gra tam bardzo istotne skrzypce, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj o dopaminie mówimy troszkę w taki, może trochę jak o insulinie i o glukozie, wiesz, w zniesławiony sposób, czyli bardzo demonizujemy jej działanie i mam nadzieję, że dzisiaj w naszej rozmowie troszeczkę uda się to, ten paradygmat myślenia i to pojęcie o dopaminie zmienić. Więc jest to neuroprzekaźnik, neurotransmiter i cząsteczka, która głównie, i to ma myślę istotne znaczenie dla perspektywy na przykład regulowania dopaminy poprzez dietę, co jest bardzo ważne dzisiaj. Dopamina jest tym związkiem chemicznym, tą cząsteczką z rodziny katecholamin, która znajduje swój początek, czy jakby rozpoczyna swoją syntezę od tyrozyny. Ściślej od fenyloalaniny, czyli jakby okienko wcześniej, ale dla nas tak funkcjonalnie jakby to właśnie tyrozyna w swoim rodzaju L-tyrozyny najczęściej, jest tym związkiem, ściślej aminokwasem, który jest w produktach białkowych, który właśnie daje początek tej dopaminie. I mówię o tym dlatego, że na przykład kiedy dzisiaj zmagamy się właśnie z niedoborami dopaminy, czy z jej takim rozregulowanym działaniem, to bardzo istotnym aspektem jest to, żeby zwracać uwagę, że ona właśnie nie bierze się z próżni, z jakiegoś takiego umysłowego eteru, tylko rzeczywiście wytwarza się z aminokwasu, jakim jest tyrozyna. Więc dopamina poprzez tą swoją syntezę przemian, tyrozyna, poprzez też bardzo ścisły związek i super istotną funkcję takich kofaktorów jak cynk, jak witaminy z grupy B, jak witamina C, dlatego tyle trzeba mówić o takiej, wiesz, diecie wysokoodżywczej, związki mineralne, witaminy, daje początek później poprzez na przykład L-dopę właśnie dopaminy. I teraz dopamina generalnie jest, tutaj super ważna kwestia, neuroprzekaźnikiem motywacji, pobudzenia, takiej ekscytacji i zdecydowanie nie wolno tutaj stawiać znaku równości pomiędzy tym, że to jest jakiś hormon szczęścia albo hormon przyjemności. Bo właśnie to, co dzisiaj bardzo mocno widzimy, czy z perspektywy niedoborów dopaminowych, czy właśnie rozregulowania dopaminy, czy też jej bardzo, bardzo ważnej funkcji w kontekście rozwoju uzależnienia, to jest to, że ona właśnie z takim jakby spokojem i odczuwaniem szczęścia, takim typowym chceniem, typowym lubieniem ma niewiele wspólnego. Ona bardziej jest związana z taką stroną, że mózg wysyła nam taki sygnał, to ma znaczenie, idź w tę stronę, to się może przydać i daje nam motywację. No ale właśnie cała ta kwestia adaptacji i takiej harmonizacji grania z tą dopaminą dzisiaj ma absolutnie kluczowe znaczenie, więc motywacja, poczucie satysfakcji, poczucie dążenia, ekscytacji, ale nie stawiamy tutaj znaku równości pomiędzy szczęściem i takim uspokojeniem.
Powiedziałeś na początku, że dzisiaj ta dopamina jest owiana złą sławą. I tutaj pojawia mi się takie pytanie, jest w ogóle coś takiego jak zła i dobra dopamina? Bo w internecie często możemy znaleźć takie określenie.
Zdecydowanie nie. I też tak właśnie czułam, że ta rozmowa pójdzie w tą stronę, czy dopamina jest zła, czy nie, jak ją okiełznać. No z dopaminą jest tak jak ze stresem, tylko może nawet bardziej łagodnie, bo też dzisiaj pewnie jesteś, działasz w przestrzeni publicznej, popularno-naukowej, edukujesz i pewnie no niejednokrotnie spotkałeś się z takim demonizowaniem, choćby w hasłach, stres jest zły, musimy usunąć stres.
Właśnie tak jest zły.
Tak, kortyzol zły, gdzie absolutnie, drodzy Państwo, bez kortyzolu, bez stresu człowiek nie byłby w stanie funkcjonować, nie byłby w stanie rano wstać z łóżka, podjąć jakieś możliwości adaptacji. I tak samo jest z dopaminą. Dopamina to jest, tak jak wspomniałam, neurotransmiter, który przykładowo też obserwujemy jej na przykład obniżenie, czy bardziej może noradrenaliny, która jest związana z dopaminą, ale w depresji, w anhedonii, u osób, które no rzeczywiście borykają się z takim dużym wypłaszczeniem emocjonalnym, właśnie braku motywacji. Warto, myślę, podkreślić, że w depresji nie tylko chodzi o brak działania serotoniny, tutaj w ogóle całe spektrum jest zdarzeń, też widzimy te braki związane właśnie z motywacją, z dążeniem, z taką potrzebą ekscytacji, też po prostu taką ciekawością życia. Więc dopamina zdecydowanie nie jest zła, bardziej tutaj chodzi o te dezadaptacyjne nasze mechanizmy, które tą dopaminę dzisiaj nam wytwarzają, to znaczy jak pewnie też sobie przejdziemy do tego, jak ona no, ściślej funkcjonuje na przykład w uzależnieniu, mózg jakby nie chce dla nas źle, on włącza swoje adaptacyjne ścieżki do tego, żeby zauważać to, co ekscytujące, żeby dążyć realnie do nagrody, no bo kiedyś nagroda była związana bardziej z przetrwaniem, czy właśnie jakieś pobudzenie naszego układu nerwowego miało nas wyostrzyć, natomiast dzisiaj właśnie ta zmora codzienności i tego chronicznego przebodźcowania ekscytacji powoduje, że ścieżki, które prowadzą do wytwarzania tej dopaminy są jakby, no myślę, że można tak potocznie powiedzieć, patologiczne czy takie dysfunkcyjne, ale nie sama cząsteczka w sobie, bo dopamina też absolutnie nie możemy mówić w ten sposób, że jest swego rodzaju, nie wiem, narkotykiem. Bardziej chodzi o ścieżki właśnie wytwarzania.
To zanim właśnie pogadamy o tym, co się dzieje w naszym mózgu, gdy ten poziom dopaminy gwałtownie wzrasta, to czy jest jakiś sposób, w jaki jesteśmy w stanie zbadać poziom tej dopaminy? Czy mamy jej za dużo lub za mało?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. To podobnie jak dzisiaj no, często spotykamy takie pytanie związane, czy warto mierzyć poziom serotoniny. I tutaj myślę, drodzy Państwo, że przede wszystkim trzeba podkreślić to, może od tej serotoniny, o której wspomniałam, mamy serotoninę w jelitach, mamy serotoninę w mózgu, ale absolutnie nie są to te same pule. Serotonina z jelit wytwarzana przez komórki enterochromatofinowe, owszem, to jest jakby 90% wytwarzanej serotoniny w naszym organizmie, ale ona nie przechodzi bariery krew-mózg. Inna pula jest tutaj, inna pula jest tutaj. Więc teraz, jeśli byśmy chcieli mierzyć poziom tej wspomnianej serotoniny na obwodzie, no to on jest nijak współmierny z tym, co dzieje się w mózgu. Badamy jedynie co takie metabolity rozkładu serotoniny, no i też zapytałeś o dopaminę. Dopamina ma się tutaj bardzo podobnie, bo też pewna jej część wytwarzana jest powiedzmy obwodowo w komórkach peryferyjnych, w naszych narządach, ale ona także ze względu na swoją jakby polarność cząsteczki nie przechodzi bariery krew-mózg, więc to co można badać, ale no raczej nie robi się to w takiej powszechnej diagnostyce, to jest badanie właśnie metabolitów jakby rozkładu, na przykład tego jak enzym tak zwany COMT, katecholotlenometylotransferaza czy monoaminooksydaza, to też jest enzym ten drugi, który rozkłada serotoninę, jak one radzą sobie, czy jakby jak ta maszyneria metaboliczna przebiega w naszym organizmie, ale to tak czy inaczej nie daje takiego per se obrazu tej ilości dopaminy. Dlatego to jest właśnie takie trudne, myślę sobie z perspektywy na przykład dzisiaj psychiatrii, czy dobierania no tak bardzo mocno w kontekście zindywidualizowanej terapii leków, czy to przeciwdepresyjnych SSRI, czy leków z grupy SNRI, które są inhibitorami wychwytu zwrotnego i serotoniny, i też noradrenaliny, no bo raczej tutaj myślę, że większość z nas kojarzy w ten sposób też oczywiście wizytę u lekarza psychiatry, że to jest bardziej takie subiektywne opisywanie objawów i też dialog ze specjalistą. My realnie nie mierzymy poziomu tych neuroprzekaźników. My bardziej możemy odnieść się do takiego właśnie subiektywnego odczucia, jak nasz umysł reaguje w takim i w takim stanie i wiążemy to albo z nadmiarem, albo z niedoborem tych neuroprzekaźników. Natomiast co widać tutaj w powszechnych jakby no, opiniach klinicystów, lekarzy, no zdecydowanie te manewry, tutaj mam na myśli farmakoterapeutyczne, działają, ale nie jest to jakby absolutnie wymierzone konkretnie w tą ilość serotoniny czy dopaminy, czy jakby w zwiększanie jej poziomu z taką dużą pewnością. Bardziej tutaj właśnie bazujemy na tych takich połączeniach mózgowo-umysłowych, które no odzwierciedlają te realne stany. Więc jeśli Państwo znajdziecie jakieś takie badanie czy możliwość przesiewu, powiedzmy w cudzysłowie, tego poziomu dopaminy, to raczej będzie coś pośredniego, czyli te metabolity.
Czyli to nie jest jak z witaminą D, gdzie jesteśmy w stanie oznaczyć poziom, wdrożyć ewentualnie suplementację, zobaczyć jak dokładnie zmienił się ten poziom i dopasować jeszcze dawkę.
Zdecydowanie tak i tutaj jakby daleka byłabym właśnie od stosowania, co też no niestety pojawia się gdzieś tam w przestrzeni publicznej osób, które no szczególnie interesują się tak zwanym brain boostingiem, wiesz, że się stosuje tam, czy modafinil, który no realnie przecież jest lekiem w ADHD, czy stosuje się jakieś pochodne stymulantów, jak również stosuje się na przykład L-dopę, która jest, tak jak wspomniałam, w tej syntezie dopaminy prekursorem do jej powstania, ale L-dopa jest absolutnie lekiem w chorobie Parkinsona, więc tutaj no w życiu na własną rękę bym nie polecała, żeby sobie takie związki, które mają niejako wspomóc syntezę tej serotoniny, stosować na własną rękę, bo to może doprowadzić do bardzo dużej deregulacji neurochemicznej.
Dopamina uzależnia? Fakt czy mit?
Tak jak w kontekście tego pytania, czy dopamina jest zła i czy dopamina jest narkotykiem. Wiesz, to jest bardzo złożone pytanie, bo sama dopamina jakby nie uzależnia, tylko bardziej to uczucie, które jest związane z jej wytwarzaniem, bo to jest kluczowe, czyli te określone pętle naszych zachowań, te sytuacje, które doprowadzają nas do tego, że ta dopamina się wytwarza, bo najważniejsze chyba, żeby podkreślić w ogóle w tej grze dopaminowej jest to, że poziom dopaminy drastycznie i super gwałtownie rośnie w momencie oczekiwania. Samej ekscytacji, kiedy my na przykład podejmujemy decyzję albo zabieramy się za jakąś czynność, to widać w mózgach osób podczas badań neuroobrazowych przed przyjęciem substancji, w momencie kiedy na przykład decydujemy się na decyzję zakupową, czy nie wiem, to jest taki dobry patent, tutaj nie wiem, polecam wszystkim zakupoholikom, żeby sobie najpierw, nie wiem, powkładać rzeczy do koszyka, które chcemy kupić, gdzieś tam z tą decyzją kilka razy się zmierzyć, a później kliknąć ostatecznie to kup, bo samo już to wkładanie tych rzeczy do koszyka, szukanie jakichś sprzętów, nie wiem, dóbr czy tego typu rzeczy bardziej nas ekscytuje niż to, że ten sprzęt później zostanie przywieziony przez kuriera. Albo nawet to, że otwieramy to opakowanie z tym czymś, czy planujemy na przykład jakąś ekscytującą czynność. Więc dopamina dlatego dzisiaj jest taka właśnie zniesławiona i dlatego mamy dzisiaj taką trudność, bo bardzo mocno zmienił się sposób jakby jej pozyskania. Ja to nazywam taką trochę tanią dopaminą dzisiejszych czasów, czyli my, żeby wprowadzić w mózg pewien rodzaj ekscytacji, co jest związane po prostu siłą rzeczy z tym, jak żyjemy. Jesteśmy w dużym stresie, jesteśmy w takim bardzo dużym zalewie bodźców. Nasz układ nerwowy w związku z tym, że jest po prostu przeciążony, nasza kora przeciążona jest, przedczołowa jest przeciążona, więc mamy gorsze możliwości jakby takiej racjonalizacji swoich decyzji, więc działamy mocno afektywnie i w automacie i po prostu chcemy coś poczuć w związku z takim wyczerpaniem, przeładowaniem, jeszcze takim momentem, kiedy na przykład właśnie borykamy się z chronicznym stresem, szukamy czegoś, co realnie da nam poczucie takiego ożywienia, takiej ekscytacji. Natomiast problem zaczyna się wtedy i tak rozwija się jakby cały ten koncept uzależnienia czy takiego zniewolenia przez dopaminę, która znowu tutaj podkreślmy, Michał, nie jest zła sama w sobie, tylko po prostu ta gra z tą dopaminą jest szkodliwa, powoduje, że w takim układzie w mózgu, chociaż nazwałabym to bardziej taką siecią rozproszoną, dzisiaj też rano przed tą rozmową wrzucałam takie badanie, po raz kolejny potwierdzające, jak mało wiemy o konkretnych strukturach w mózgu i ich funkcji. Przykładowo, że do tej pory móżdżek, taka struktura powiedzmy głęboko podkorowa, kojarzyła nam się z ruchem, z motoryką, może trochę z pamięcią, a niedawno opublikowane badania z MIT pokazały, że móżdżek jest też super związany z projektowaniem mowy, w ogóle z przewidywaniem tego, co mamy powiedzieć. I wspominam o tym tylko dlatego, żeby pokazać, jak się w ogóle ten paradygmat i podejście do myślenia, że mózg to jest konkretna struktura, emocje to ciało migdałowate, dopamina to tam gdzieś tam jądro półleżące. Okazuje się, że to wszystko jest ze sobą super połączone w zależności od kontekstu na przykład i też w ogóle od wypadkowych takich różnych społecznych i biologicznych. No i właśnie z dopaminą jest tak, że ona nie rusza w uzależnieniu powiedzmy tylko jednej struktury. Tak? Wiemy, że ona działa w tak zwanym układzie mezolimbicznym, związana jest z emocją, ale też mezokortykalnym, związana jest z korą przedczołową, ale bardzo mocno jakby rezonuje to wszystko ze sobą. Też pamięć emocjonalna jakiegoś zdarzenia, które może powodować, że no tak, sięgałem po jakąś czynność czy po jakąś substancję, dawało mi to chwilowe ukojenie, mocno klajstruje mi się to doświadczenie w głowie i ja do tego wracam.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Stać cię na kawę na mieście, to znaczy, że stać cię również na inwestowanie. W XTB możesz zacząć nawet dziś i to od 10 zł, handlując akcjami i ETF-ami bez prowizji ze stałym dostępem do swoich środków. Zamiast trzymać pieniądze na koncie, pozwól im pracować na twoją finansową przyszłość. Pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego rób to świadomie i odpowiedzialnie. Nie wiesz, od czego zacząć? Kliknij link w opisie i zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz zupełnie za darmo kurs zarządzania pieniędzmi od podstaw.
To jest też bardzo mocny właśnie aspekt w uzależnieniu, żeby zastępować pewne bodźce, które na przykład regulowały mi emocje. Ja to zapamiętałem w wyniku po prostu utrwalonej sieci neuronalnej. Ale w momencie, w którym my sięgamy po tutaj tą wspomnianą substancję, bardzo silnie stymulującą, na przykład amfetaminę, czy kokainę, czy wysoko smakowite pokarmy, o których pewnie też porozmawiamy, czy właśnie decyduje się na działanie pewnego rodzaju, oglądanie pornografii, hazard, super stymulujące aktywności, które są związane z wysoką nagrodą, wysoką nieprzewidywalnością i też bardzo dużym takim poziomem ekscytacji. W momencie, kiedy powtarzamy tą czynność, czy to behawioralnie, czy tak typowo chemicznie, ze względu na dany związek, w mózgu jakby odpala się, można powiedzieć, że podświetla się nam ta cała sieć związana z tym układem mezolimbicznym, mezokortykalnym i szczególnie z receptorami, tak zwane receptory głównie badane tutaj D2. I okazuje się, że im częściej daną czynność powtarzamy i to prowadzi do aktywacji tych receptorów D2, tych konkretnych sieci związanych z dopaminą, tym ta sieć przestaje być po prostu wrażliwa. To jest też tak trochę jak, wiesz, z biochemii żywienia możemy powiedzieć o leptynooporności czy o insulinooporności, kiedy nasz układ...
Czyli potrzebujemy więcej i więcej, żeby doświadczyć tego samego.
Zdecydowanie tak, żeby poczuć w ogóle jakiś taki próg ekscytacji, która daje mi jakąś harmonię, w cudzysłowie, bo to nie ma nic wspólnego z harmonią, ale daje mi takie poczucie chwilowego wypełnienia, takiego zaspokojenia głodu, tej ekscytacji, bo właśnie przejmuje nad nami kontrolę to częste powtarzanie czynności, to w tym momencie, jeżeli to powtarzamy i ten sygnał dochodzi, te receptory przestają być wrażliwe. Ta sieć się coraz mocniej umacnia i to jest absolutnie zjawisko związane też z pamięcią, z długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym, bo realnie rozwijanie uzależnienia, rozwijanie takiego nawykowego sięgania po pewne substancje, to jest patologiczny rodzaj neuroplastyczności. Też mówię o tym dlatego, żeby tak pamiętać, że neuroplastyczność to nie jest tylko to, co dobre, ale to też jest kodowanie w naszym mózgu złych zachowań. No a dopamina właśnie przez to, że wspomniałam, ma te swoje receptory i działa w tym układzie mezokortykalnym, mezolimbicznym, jest bardzo mocno zależna od kontekstu emocjonalnego. I w momencie, w którym daje nam to wspomniane już wcześniej ukojenie, to tym trudniej nam po prostu z tego zrezygnować. Ta nagroda, która daje nam takie chwilowe poczucie właśnie nie wypłaszczenia, ale tego takiego paradoksalnego, nieprawdziwego uspokojenia związanego z chwilowym poczuciem tej nagrody. No i właśnie dzieje się to w ten sposób, że zaczyna się wtedy problem, tak? No bo te receptory przestają być wrażliwe, sieć się umacnia, w związku z tym długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym glutaminian tam napływa, czyli ten neuroprzekaźnik pamięci utrwala nam te sieci neuronalne, jak takie po prostu świecące żarówki, które potrzebują coraz większej, i tutaj oczywiście w cudzysłowie, ale tej energii dopaminowej, tego pobudzenia, żeby w ogóle tą sieć doprowadzić do momentu takiego, powiedzmy, podwyższonego poziomu. Bez tego my czujemy się jakby realnie nienasyceni, tacy nienakarmieni, pozbawieni bodźca, który po prostu daje nam jakieś takie poczucie chwilowej homeostazy mózgowej, ale to jest bardzo złudne. Obserwuję też Ciebie, widzę, o czym piszesz, o czym mówisz i bardzo mnie to cieszy, że poruszasz szeroko pojęte toksyczne, super neurotoksyczne działanie etanolu. I dokładnie etanol działa w taki sam sposób. Etanol dlatego działa tak pobudzająco i tak uzależniająco, że oprócz oczywiście całej tutaj kaskady wpływu na neurochemię, bo nie tylko wpływa na dopaminę, ale pod kątem uzależnienia tak bardzo się mocno gruntuje w tych sieciach, bo działa na regulację emocjonalną, bo otwiera nas społecznie, bo nas troszeczkę znieczula na trudy codzienności i też oddziaływuje na receptory D2 dopaminowe, więc tak trudno po prostu jest nam później odstawić alkohol, szczególnie w kontekście właśnie tego regulowania emocjonalnego. Natomiast co ważne tutaj z tą dopaminą i alkoholem jest też to, że to wcale nie musi być wynik zapijania smutków, to może być powtarzający się cykl i taka rutyna zapijania radości, bo często łączymy gdzieś to uzależnienie od alkoholu z dopaminą, że to tylko jest po to, żeby coś poczuć i poprawić sobie nastrój. To też może być jakby taka amplifikacja sygnału, wzmocnienie tego dobrego poczucia. Więc po prostu im więcej sobie tego dajemy, tym bardziej przestajemy być wrażliwi na bodźce. Niestety też te bodźce takiej codziennej, ale też dobrej, tej szarej codzienności, która i to wszystko powoduje, że no realnie wiąże się to z kryzysem psychicznym, z anhedonią, z rozwijaniem depresji, no też z takim dużym po prostu poruszeniem umysłu w kierunku po prostu takiej całościowej dezintegracji, bo też chronicznie rozregulowany układ dopaminergiczny pobudza nam poziom stresu i kortyzolu, wzmacnia niepokój, no a wiemy, że chronicznie podwyższony poziom kortyzolu, bycie w takich po prostu szponach lęku też realnie działa neurodegeneracyjnie.
Wrócę do tego mojego pytania o tą dobrą i złą dopaminę, bo z kolei często w internecie mówi się o tym, że są rzeczy, które powodują wydzielanie tej dobrej dopaminy i rzeczy, które powodują wydzielanie tej złej dopaminy. Czyli gdy na przykład pójdziemy poćwiczyć, zrobimy jakąś aktywność fizyczną, no to wtedy to jest dobre dla tej naszej dopaminy i jej wydzielania, a z kolei gdy odpalimy smartfona i zaczniemy scrollować jakieś social media, no to wtedy wydziela się ta zła dopamina. Jak to z tym jest? Mhm.
No właśnie, więc znowu wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia tego, jak my się czujemy też po tym bodźcu i po tej dopaminie, bo...
Czyli social media mogą wydzielać dobrą dopaminę i być lepsze niż aktywność fizyczna?
No właśnie nie i zdecydowanie w ogóle chciałam powiedzieć, że social media i telefon, ja mam troszeczkę, tutaj nie chcę deprecjonować wszystkich twórców, którzy działają na TikToku, bo też wiem, że to może być platforma bardzo wartościowych treści. Natomiast to, co nam pokazują badania, dosłownie ostatnich miesięcy, związane z neuroobrazowaniem, pokazujące jak na nas właśnie szybkie, często takie bardzo intensywne, też nieprzewidywalne formy wideo pobudzają układ dopaminergiczny, bardzo mocno aktywują tą dopaminę w takim ujęciu, że jakby sky is the limit i nie możemy tego zatrzymać i w momencie wyłączenia tego bodźca, zaprzestania stosowania na przykład takiego chronicznego stosowania, to może złe określenie, używania smartfonów, social media, jak bardzo my się uzależniamy tylko i wyłącznie od tego rodzaju pobudzenia. Chodzi mi o taką dużą selektywność. Telefon, social media, właśnie takie formy związane z szybką nagrodą, dużą dozą nieprzewidywalności i z taką też bardzo szybką ekscytacją, no powodują, że ta dopamina niejako jakby działa szybciej, jest taka bardziej instant. A teraz kiedy patrzymy na aktywność fizyczną, która też oczywiście jest dopaminogenna, to w ogóle jest bardzo częsty schemat, uciekanie się w aktywność fizyczną, na przykład taką powiedzmy bardzo intensywną, czy bardzo też ekstremalną u osób, które realnie wyszły z uzależnienia. Czyli staramy się zastąpić jedną pętlę nawyku silną, taką super ekscytującą, związaną z dopaminą, inną pętlą. I tutaj, wiesz, zostawiłabym trzy kropki, to jest temat rzeka też psychiatryczny, że możemy uzależnić się od sportu, możemy uzależnić się od pewnej formy ekscytacji, która też będzie taka mocno dezintegrująca. W momencie, w którym my bez tego realnie, bez sportu, no wiesz, nie jesteśmy w stanie funkcjonować, nie wyjdziemy na spotkanie z bliską osobą, nie zjemy posiłku, nie wiem, czujemy już super zmęczenie ciała czy umysłu, ale dalej gdzieś tam ciśniemy ten trening. No widać, że to jest takie, jakby to nie jest dobra adaptacja układu nerwowego. Natomiast w samym kontekście tego, że sport wytwarza w nas dopaminę, musimy popatrzeć też z tej strony, że ta dopamina jest bardzo mocno związana też z serotoniną w aktywności fizycznej, a to się mocno, nie chcę powiedzieć, że to się równoważy, ale pięknie ze sobą współgra, bo właśnie serotonina w momencie takiej pięknej, powiedzmy wzorcowej homeostazy układu nerwowego, ona gra z dopaminą. My dokonujemy decyzji o danej czynności, czy na przykład kiedy mamy zdrową relację z jedzeniem i traktujemy słodkie posiłki jako taką przyjemność, jako coś, co realnie jest moją decyzją, że tak, ja mam ochotę na tą czekoladkę, dwie, trzy, ale to nie jest jakieś moje działanie afektywne, które ma mi wyregulować emocje i wypełnić tą pustkę, to wtedy przychodzi serotonina, ja czuję, no nie wiem, ukontentowanie po czekoladzie, też taka dopamina związana z tym, że to było nagradzające. Jeżeli to działa w taki sposób dla nas dobrze funkcjonalny. Gorzej jest, i myślę, że to jest cały tutaj też przedmiot dyskusji o nie samym uzależnieniu od jedzenia, bo tutaj jestem daleka od tego, że od jedzenia możemy się uzależnić. Jedzenie jest czymś absolutnie obligatoryjnym w naszym życiu, ale bardziej podejście do tego jedzenia. Kiedy jedzenie zaczyna być takim triggerem dopaminergicznym i właśnie służy tej regulacji emocji. Więc tak samo jest, uważam, ze sportem, który zależy, jaka jest tutaj pobudka stosowania tego po prostu aktywności. Jeżeli to jest w zdrowym ujęciu, że daje mi to satysfakcję, uspokojenie układu nerwowego, też takie poczucie gdzieś tam spełnienia, które mówi mi, okej, jest wystarczająco, zrobiłem ten trening na siłowni, przebiegłem tam, nie wiem, 3, a może 10 kilometrów, ale ja czuję też to uczucie ukontentowania, że to mnie nie ciągnie, nie targa w taką stronę dysfunkcyjną, to uważam, że to jest to zdrowe podejście do dopaminy. Natomiast to, co powiedziałeś, ta
ale
druga...
Ale w naszym organizmie wydziela się ta sama substancja.
Substancja wydziela się dokładnie ta sama, tylko bardziej jest kwestia znowu, dlatego uważam i o tym w sumie staram się teraz pisać książkę, o tym, jak bardzo umysł jest związany z mózgiem. Jak bardzo te różne projekcje dopaminergiczne, nasza biochemia, to, że te same cząsteczki mogą wytwarzać się w uzależnieniu, ale te same cząsteczki wytwarzają się na przykład podczas właśnie aktywności fizycznej czy dużej ekscytacji. Bardziej jest to, co z nami ta sieć, to pobudzenie robi. Czy my jesteśmy realnie w stanie kontrolować poprzez naszą korę przedczołową nasze afekty, nasze impulsy, decyzje na przykład o tej czynności. Bo myślę, że no wszyscy tutaj w przestrzeni, może nie wszyscy, ale większość z nas, ktoś słucha Twojego podcastu, zna Ciebie z przestrzeni, z platformy, jaką jest Instagram. Nie demonizujmy social mediów. Nie demonizujmy social mediów w kontekście, jeżeli potrafimy z nich korzystać. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy no niejako wymyka się to naszej kontroli i ta dopamina związana ze scrollowaniem totalnie zaczyna władać naszym dniem. My nie wiemy, kiedy mijają kolejne godziny, czujemy się super zbodźcowani, zmęczeni.
Zaniedbujemy bliskich.
Dokładnie, zaniedbujemy takie, wiesz, no nawet względnie fizjologiczne potrzeby zgodnie z piramidą Maslowa, jak siku, zjeść, wyspać się, poruszać, wstać, a nie tylko aktywować, wiesz, mięsień w postaci palca wskazującego, który porusza ekran, więc to jest dysfunkcyjne. Myślę, że właśnie to przyjrzenie się sobie i swoim rutynom dnia codziennego, w jakich sytuacjach, czy w związku z jakimi bodźcami ja tą dopaminę wydzielam, bo znowu sama ona nie jest szkodliwa, a co więcej, zobacz Michał, jaki mamy paradoks dzisiejszych czasów, że tyle mówimy o tej właśnie tak zniesławiona dopamina, zła dopamina, za dużo jej wytwarzamy, a z drugiej strony borykamy się z takim wysypem diagnoz ADHD. ADHD oczywiście rodzaj neuroatypowości, ja w ogóle jestem skłonna do takiej myśli, że każdy z mózg jest w pewnym stopniu atypowy, nie ma dwóch takich samych mózgów, układów nerwowych, no ale tu rzeczywiście w ADHD, czy w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ja też nie chcę wchodzić tutaj ściśle w nomenklaturę, bo wiem, że te zespoły zaczynają się też inaczej nazywać, ale tutaj borykamy się z czymś zupełnie innym, co jest też wypadkową naszych czasów, czyli my nie potrafimy tej dopaminy złapać, nie potrafimy złapać dopaminy, która realnie pozwala nam wejść w stan skupienia, pozwala nam wejść w stan flow, pozwala nam się zakorzenić w jakiejś myśli, że głowa nie wpada w jakąś mgłę mózgową i to jest cały czas ta sama dopamina. Więc z jednej strony dostarczamy sobie ją tanią, szybką, instant w związku z nagrodą i z oczekiwaniem, ale z drugiej strony jej poziom się wypłaszcza, receptory są coraz bardziej głodne i łakną tej dopaminy, a nie mają tej dopaminy funkcjonalnej, która chociażby pozwala nam się zakorzenić w jednej czynności i złapać właśnie proces myślowy.
Telefon stał się dzisiaj takim najpotężniejszym narzędziem do wydzielania dopaminy, który każdy z nas ma pod ręką 24 godziny na dobę?
Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Dlatego, że jest bardzo właśnie łatwy w użyciu. Jest tak, jak powiedziałeś, pod ręką. Nie wymaga jakiegoś takiego większego zaangażowania, chociaż alkohol też jest tego typu pobudzaczem, zdecydowanie, jak myślimy sobie o milionie małpek codziennie do 12 w małych sklepikach sprzedawanych, które wyrastają po prostu, wiemy jak. Natomiast telefon jest też dlatego takim, kurczę, trochę, no nazwijmy to mieczem obosiecznym, bo znowu nie deprecjonujmy telefonu, bo jest to nasze narzędzie, powiedzmy, komunikacji ze światem. Ale z drugiej strony my nie potrafimy rozgraniczyć tego używania w takim kontekście znowu adaptacyjnym. Jeżeli mam możliwość przerwania no, żmudnej pracy, pisania pracy magisterskiej, nie wiem, wypełniania Excela, wstaw cokolwiek, co gdzieś tam jest dla Ciebie może bardziej żmudne niż ekscytujące i zaświeci mi tu jakieś powiadomienie i to na przykład jest też związane z jakąś kwestią społeczną, relacyjną, bo o samych social mediach. Myślę, że tutaj szczególnie mówimy, że nie chodzi o, nie wiem, sprawdzanie kalendarza czy wysyłanie SMS-a, tylko bardziej chodzi o też może kompulsywne korzystanie z poczty, sprawdzanie co chwilę gdzieś tam wiadomości związanych z kwestiami zawodowymi, ale głównie chodzi o social media, o takie portale głównie też społecznościowe, które wiążą się z poczuciem akceptacji, aprobaty. Chyba to były pierwsze badania związane właśnie z chronicznym wyrzutem kortyzolu i takim budowaniem trwałego lęku u osób młodocianych, które używały Facebooka, i okazało się, że tak, rejony mózgu, które są związane z kompulsywnym korzystaniem, to było około 6 a 8 godzin social mediów dziennie, świecą się w podobny sposób jak w wyniku planowania i zażywania substancji psychoaktywnej. A szczególnie ulega to wzmocnieniu, kiedy na przykład piszemy jakiś komentarz, oczekujemy, wiesz, odpowiedzi. Gdzieś tam się stresujemy, ale zarazem czujemy właśnie to poczucie ekscytacji i takiego nieprzewidywalnej reakcji, więc tutaj rośnie nam też ten poziom dopaminy. Z drugiej strony rośnie też poziom później kortyzolu i lęku, który jest związany z tym, że nie zostaliśmy zaakceptowani w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Ponawiamy tą czynność, więc znowu nam się ugruntawia i klajstruje to zachowanie. Z drugiej też strony, czy może już z trzeciej, przykładowo platforma, jaką jest Instagram, czy właśnie TikTok, coś, co mocno zaczyna się, a naprawdę to robi. Myślę, że wszyscy mamy taką gdzieś sytuację z życia, że nie wiem, o czymś mówimy, czy coś sprawdzamy i nagle te leginsy mi się w fantastyczny sposób pojawiają na tablicy albo dana restauracja. Te algorytmy są bardzo mocno uszyte na naszą miarę, naszych oczekiwań, naszych upodobań, więc z jednej strony jest coś, co bardzo mocno jakby głaszcze mnie tak, żeby dać miły dla mnie bodziec. Z drugiej strony mam aspekt niespodzianki, tego elementu nieprzewidywalności i też dużej ekscytacji.
Więc skoro to chciałem zapytać, ten TikTok działa trochę jak automat hazardowy.
Ten TikTok działa tak, dokładnie, jak taki jednoręki bandyta, kiedy ja poruszam, wiesz, palcem może w tą stronę scrollowanie, a tutaj poruszam tą, ja nigdy nie korzystałam, ale tak gdzieś sobie to wyobrażam, tak, że mamy tą wajchę, nie wiesz, co ci wyskoczy, to może być coś super ekscytującego, to może być też coś super odrażającego. No i przede wszystkim daję tą właśnie znowu to oczekiwanie i tą chwilową nagrodę, wysycam się i idę dalej. To też bardzo mocno łączy się z tym, jak my w ogóle dzisiaj podchodzimy do uzależnienia od social mediów, na przykład w kontekście rozwoju depresji, niezadowolenia z własnego wyglądu, niezadowolenia z własnego życia, jak bardzo nas to jakby deprecjonuje i odsuwa od takiego zadowolenia, wiesz, w byciu tu i teraz, w takim wystarczająco dobrym życiu, a z drugiej strony też bardzo mocno my łakniemy gdzieś tam karmić swoje oczy, swój umysł życiem innych ludzi, bo to właśnie ma nam wypełnić tą taką dopaminową pustkę, czyli szukamy po prostu tego bodźca, żeby no realnie coś poczuć, więc ja myślę, że tak, że no tutaj mamy pod ręką to narzędzie, które jeśli z nim dobrze nie gramy i nie zarządzamy korzystaniem z tego telefonu, no może zrobić nam więcej szkód niż pożytku.
To jest bardzo ciekawe, co teraz powiedziałaś, czyli w tych social mediach i ich wpływie na nasz mózg chodzi o wiele więcej niż sam ten element losowości, tej dynamiczności treści, tych jaskrawych kolorów, tych dźwięków, które tam się pojawiają w tych filmach, tylko chodzi jeszcze o ten cały aspekt porównywania się życia życiem innych ludzi, oczekiwania na coś?
Zdecydowanie tak. I teraz wiesz, ja tutaj nie chcę wchodzić w buty psychoterapeutyczne, bo dużo o tym się mówi dzisiaj w aspektach właśnie psychoterapii. Na przykład jak rozwijają się zaburzenia odżywiania, szczególnie u dziewcząt w bardzo młodym wieku już, które porównują się gdzieś tam do tych wyidealizowanych absolutnie sylwetek. I tutaj myślę, Michał, że ty ze swojej perspektywy dietetyczno-sportowej wiesz, jak to wygląda. Wiesz, jak bardzo zakrzywiane są też te obrazy związane z cielesnością. Jak ludzie mogą się ustawić do zdjęcia, czy co jakby robi się też i co się pokazuje w konkretnej pozie, i to z dala jest po prostu dalekie od prawdy też. Z drugiej też strony my się mocno porównujemy do właśnie swojego rzekomo szarego życia, a nie patrzymy na to, że to, co jest pokazywane w social mediach, w dużej części jest wycinkiem. I bardzo się cieszę, że powstaje taki trend, że piszemy też o jakichś swoich, wiesz, znojach codzienności, tego, że nie wiem, brakuje nam motywacji, że ludzie, którzy no nie wiem, wydają się być super zorganizowani i tacy, którzy posiadają ostry umysł, ale też borykają się z prokrastynacją, też mają momenty wypalenia. Myślę, że to jest w stanie nas troszeczkę tak, wiesz, otrzeźwić z tą wizją, że to nie jest prawdziwe życie do końca, to nie jest takie zetknięcie też z tym, co jest naprawdę. a z drugiej też strony właśnie ten aspekt, który no najszerzej był chyba początkowo badany, czyli ten moment szukania akceptacji gdzieś tam w takiej pewnej dozie anonimowości, czyli ja mogę postować i pisać na jaki temat chcę i tutaj kto nie zetknął się gdzieś tam z perspektywy twórców internetowych z trollami, czy z ludźmi, którzy po prostu siedzą w swoich ciepłych, wiesz, wygodnych fotelach, ale piszą różnego rodzaju komentarze, czy jakieś właśnie takie konstrukty myślowe, żeby kogoś tylko, wiesz, no, zdeprecjonować, a sami czują przy tym duże pobudzenie i dużą ekscytację. Więc to na pewno też jest kwestia, która jest związana z tym, że social media dzisiaj, kiedy to wymyka się spod kontroli i kiedy my nie umiemy się od tego odciąć, no to nie chodzi tylko o samą dopaminę i tego przytoczonego przez ciebie jednorękiego bandytę, tylko w ogóle o naszą niemożność ugruntowania się w takim życiu tu i teraz. I teraz ja wiem, że trochę, wiesz, wycieramy sobie buzię, dopaminowy detoks, mindfulness. To nie, zupełnie nie o to chodzi, żeby teraz nagle, wiesz, stać się ascetycznym mnichem, nie korzystać z telefonu, wyłączać się na 3 tygodnie, ale naprawdę my możemy bardzo dużo nawet w swoim codziennym dniu zrobić, żeby ta dopamina była spoko, w takim sensie, żeby móc korzystać z dobrodziejstw tego, co daje mi ta neurochemia, że ja się motywuję do rozmowy z tobą, że mi się chce dzisiaj pisać, że cieszy mnie, nie wiem, trening na rowerze, czy cokolwiek, zjedzenie czegoś słodkiego, jeżeli to jest dla mnie adaptacyjne, ale żeby to poczuć, ja muszę troszeczkę odwrażliwić, jeżeli mam zbyt dużą dozę tego pobudzenia i tego właśnie afektu związanego z tymi kolejnymi pragnieniami dla dopaminy, ja muszę troszeczkę poczuć takie chwilowe wypłaszczenie, czy zabranie sobie tego, co bardzo mocno ekscytuje, żeby po prostu ponownie tą biochemię uwrażliwić i z takiego nawet, wiesz, biologicznego punktu widzenia, żeby móc dać miejsce przyczepu dla tej dopaminy, tym wszystkim receptorom.
Ty zakazałabyś social mediów osobom poniżej 18 roku życia?
To jest dobre pytanie i dosyć aktualne, bo akurat teraz, żeby tylko nie pomylić, to była chyba fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ostatnio pisałam taki troszkę komentarz z perspektywy neurobiologii, z perspektywy neurobiologicznej. Komentarz, który ma za zadanie też wprowadzić tą ustawę również i w Polsce, że poniżej 15 roku życia to już jakby wiemy, że ma być takie, powiedzmy, większe zaostrzenie, ale nawet dzieciom, które, przepraszam, 13 roku życia, ale nawet żeby to było podwyższone do 15 roku życia, dlatego że my widzimy, że nasz mózg, no, kształtuje się, ostatnie badania, dosłownie kilka miesięcy wstecz, już nie pamiętam, czy to było Nature czy Science, ale generalnie liczące się czasopismo naukowe, pokazały coś więcej niż do tej pory sądziliśmy, czyli to, że nasz mózg w ogóle kształtuje się w takich swoich sieciach wykonawczych i takim realnym funkcjonowaniu pod tytułem impulsy, racjonalizacja, gdzieś tam, no, konsolidowanie tego, co przeżyliśmy wobec kreowania przyszłości rzeczywistości do 30 roku życia. Tam są takie okna, wiesz, dużej neuroplastyczności, kiedy no naprawdę realnie my zaczynamy trochę wiedzieć, co nam służy, co jest właśnie dezadaptacyjne z perspektywy samej neuronalnej. I tutaj, nie wchodząc w szczegóły, my wiemy przecież, że ten mózg bardzo gwałtownie, bardzo z taką dużą ekspansją wykształca się, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy właśnie dochodzi do mielinizacji, czyli tworzenia takich bardziej zintegrowanych połączeń neuronalnych, które usprawniają sygnał nerwowy. Cała nasza neurogeneza też zachodzi jakby bardziej intensywnie, kiedy jesteśmy młodzi. Konkretne sieci neuronalne się kształtują w związku z tym, co jest jakby na pierwszych planach naszej świadomości, co powtarzamy najczęściej, czy z takiej perspektywy, wiesz, czynnościowej, ale też powtarzamy, mam na myśli, zachowań, pobudzeń emocjonalnych, sposobów reakcji. Więc teraz, jeżeli myślimy sobie o takim młodym, bardzo jeszcze chłonnym tego wszystkiego, co dociera do niego mózgu nastolatka czy mózgu dziecka, no to ja aż czuję, wiesz, takie duże zagrożenie, czuję aż taki dyskomfort związany z tym, jak bardzo zalewa mnie poziom kortyzolu, poziom lęku, poziom tego, że ja, kurczę, nie umiem znaleźć nic, co mnie ekscytuje, no bo ten telefon zapewnia mi to realne poczucie takiej ekscytacji, jak, nie wiem, wyjście gdzieś tam, rozpoczęcie gry zespołowej, czy rozmowa z kimś bliskim, czy taka po prostu ekscytacja związana z tym, że, nie wiem, wychodzę gdzieś z kimś bliskim, z rodzicem będzie jakaś nagroda, to wszystko dostajemy w tym małym urządzeniu. Natomiast to jest jakby tak bardzo sztuczne i złudne, bo nie karmi tego mózgu z tej strony, że to nie tylko dopamina, ale też właśnie poczucie satysfakcji, szczęścia, właśnie jakiejś bliskości związanej na przykład z oksytocyną, która którą daje nam relacja. Relacja daje nam i dopaminę, ale też oksytocynę. I to wszystko zaczyna po prostu współgrać w tej zupie. A kiedy my zastępujemy to tylko i wyłącznie tym, co podawane jest przez ten telefon i dodamy do tego jeszcze te wszystkie kwestie takie umysłowo psychologiczne, czyli jak bardzo porównujemy się do życia, które nie jest do końca prawdziwe, no to kurczę, widzę tutaj więcej złego niż dobrego, ale też z drugiej strony, Michał, ja sama nie jestem matką i teraz nie wiem, jak bym zareagowała, gdybym miała tutaj, wiesz, powiedzmy 7, 8, 9-latkę, to zdecydowanie za wcześnie, ale no nastolatkę, która jest w szkole i wiemy, że jakby normą dzisiejszego życia i świata jest posiadanie telefonów, korzystanie z social mediów. I teraz zabronienie dziecku, które rozwija się w takim środowisku, całkowicie bycia w tym, co po prostu jest jakimś biegiem rzeczywistości, też z pewnego względu może no nie być do końca adaptacyjne i szkodliwe. Dlatego ja tutaj, wiesz, nie chcę zajmować stanowiska, jak to dobrze zrobić, ale no z takiej perspektywy typowo mózgowej i neurobiologicznej, im rzadziej, im mniej, im później kontakt z tym właśnie no jednorękim bandytą, czy tą taką dopaminą bardzo sztuczną, tym lepiej. Tu zdecydowanie tak.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie Cię wspierał Twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Czy dobrze rozumiem, że dzisiaj w naszym otoczeniu jest tak dużo rzeczy, które powodują bardzo szybki i łatwy wyrzut dopaminy, że czyli mamy tutaj social media, mamy te używki, mamy pornografię, do której zaraz przyjdziemy, że potem ciężko jest nam się zmobilizować do rzeczy, które wymagają wysiłku i dopiero potem dostajemy tą dopaminę, skoro możemy ją mieć tu i teraz, jakby wyciągając coś z telefonu czy wyciągając coś z lodówki?
Zdecydowanie tak i o tym w ogóle też jest bardzo, bardzo dobra książka, którą polecałam u siebie i też kiedyś w podcaście. Moc dyskomfortu Michaela Istera. On też napisał swoją drogą świetną książkę o dopaminie i to jest właśnie o tym, że w momencie, w którym tak nasz mózg tutaj na początku wspominałam, ewoluował, czyli uczył się tego, że nie wiem, smakowity pokarm, wysokoenergetyczny i tłusty, do którego dąży, jest związany z energią czy z przetrwaniem. Gdzieś tam jakaś aktywność seksualna, za chwilkę do pornografii przejdziemy, też była związana z czymś bardziej unikatowym, takim powiedzmy, nie chcę powiedzieć interwałowym w tym kontekście, ale czymś, co nie było na wyciągnięcie ręki, było związane też z relacyjnością, było związane też z prokreacją, czyli dawało realnie jakiś efekt. My byliśmy nauczeni do tego, że trzeba podjąć jakiś wysiłek, żeby gdzieś tam na horyzoncie na początkowo rysować w ogóle tą nagrodę i ekscytację, ale w myśl, że ona będzie. Więc dlatego podejmowaliśmy wysiłek jakikolwiek, czy to z perspektywy, znowu wiesz, to co dzisiaj pokazują nam badania związane ze sztuczną inteligencją. Kiedyś siedziało się w bibliotekach godzinami, przygotowało się jakieś, nie wiem, wiesz, koncepty, konspekty, pisało się prace magisterskie i dzisiaj, też nie chcę deprecjonować tego, że sztuczna inteligencja jest zła, tutaj polecam i odsyłam do ostatniego odcinka mojego podcastu z profesorem Andrzejem Draganem, w którym rozmawiamy właśnie o w ogóle koncepcie inteligencji, mózg versus maszyny, gdzie my z tym wszystkim jesteśmy, ale odnosząc się właśnie do tego kryzysu, wiesz, komfortu, dzieje się troszeczkę tak, i tutaj na tapet wezmę najpierw tą sztuczną inteligencję, że my w momencie, w którym kompulsywnie korzystamy z algorytmów, które realnie zaczynają za nas myśleć, przestajemy snuć jakieś, wiesz, wizje, wymyślać, działać kreatywnie, pisać scenariusze, nie wiem, jakichś własnych, chociażby konspekt książki, czy no nie wiem, posługiwanie się tylko i wyłącznie sztuczną inteligencją po to, żeby zrobiła za nas robotę, no realnie wypłaszcza nam mózgi. I to widać dzisiaj, już mamy takie badania, pierwsze badania neuroobrazowe, które pokazują, że tak, kora przedczołowa przestaje działać w taki aktywny sposób. Czyli po prostu no, pewne struktury, takie są jakby estymacje naukowców, mogą się rozleniwiać, czy mogą się wypłaszczać. I teraz w momencie, w którym my mamy dostęp do wszystkiego i to jest taka momentalna gratyfikacja, momentalne poczucie nagrody, no to po co my się mamy starać? To po co mamy, wiesz, no nawet niech ruch będzie takim przykładem, też bardzo dużo w koncepcie w ogóle powrotu do korzeni ewolucyjnych człowieka staram się o mózgu i czytać, ale też pisać, opowiadać, jak bardzo my dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tego siedzącego trybu życia, do tego, że nie potrzebujemy ruchu realnie, żeby w ogóle, wiesz, przemierzać jakieś dystanse, pójść do sklepu 4-5 kilometrów, już nie mówię o łowcach, zbieraczach, tak, ale że ten ruch był wpisany w to, że trzeba było podjąć tą czynność, wyjść troszkę z tego kryzysu komfortu, ciepłego domu, wygodnej kanapy, żeby realnie gdzieś tam spełnić jakieś zadane przez po prostu rzeczywistość oczekiwanie, więc przestajemy się ruszać, no bo nie ma po co, bo na przykład no jakby...
Wszystko wiesz, można zrobić z kanapy niemalże.
Dokładnie, wszystko można zrobić z kanapy. Też obserwuję taki, wiesz, nawet, to może nie jest taki drastyczny przykład, ale obecnie mieszkam na wsi od pół roku, no ale mieszkając w dużych miastach, czy to Warszawa, czy Wrocław, wszędzie jeżdżące rowery czy pojazdy z po prostu przewoźnikami jedzenia, które pokazują, że ludzie nawet nie wychodzą i nie mówię tylko o ludziach, którzy są w biurach w godzinach pracy, ale ilość tego komfortu, który my sobie zapewniamy, czyli siedzę na kanapie z Netflixem, z jakąkolwiek, tutaj nie chcę akurat uderzać w Netflix, bo nic nie mam, ale jakąkolwiek platformą streamingową, ktoś mi dowozi jedzenie, ja nie muszę się absolutnie ruszać, nie bodźcuję się w taki dobry sposób też relacjami na żywo, tylko na przykład zamykam się w domu i tylko aspekt relacyjności związany z ekranem, to wszystko powoduje, że my przestajemy czuć sens w ogóle wykonywania jakiegokolwiek działania. I w momencie, w którym my nie potrzebujemy podjąć czynności, żeby uzyskać tą nagrodę, zaczynamy się wypłaszczać na wszystkich poziomach. Rzeczy dosłownie nas nie ziębią, nie grzeją. Czyli skoro ja nie muszę podjąć tego działania, żeby, nie wiem, robić X, żeby uzyskać ten Y, będę sięgała po te najtańsze, najłatwiejsze sposoby, żeby w ogóle ten układ nerwowy pobudzić, bo mózg potrzebuje pobudzenia dopaminowego. To nie jest tak, że my teraz w jakikolwiek sposób powiemy sobie, dobra, to ja nie potrzebuję tej dopaminy, to ja teraz nie robię nic, żeby w ogóle poczuć ekscytację, pobudzenie, nawet wiesz, decyzję, dobra, dzisiaj idę na dobrą pizzę. To też jest wytwarzanie dopaminy, to też powoduje, że życie jest w jakimś stopniu kolorowe. A w momencie, w którym my wypłaszczamy wszystkie czynności, które mają doprowadzić do tej nagrody, po prostu się bardzo mocno rozleniwiamy i tutaj jest super, naprawdę super książką w tym aspekcie jest właśnie ten kryzys komfortu, który pokazuje, jak wprowadzanie się w takie określone momenty, no nazwijmy to niedogodności, to trochę na zasadzie działania tego aspektu hormezy, tak, że działam jakąś ilością czynności, substancji, no bardziej myślę o, no nie wiem, czynność, jak nie wiem, morsowanie, saunowanie, ruch, to wszystko coś, co do zasady wybija nas z tej homeostazy i z równowagi, ale idąc za panaceusem, że to ta dawka jest kluczowa, w momencie, w którym ja stosuję ten chwilowy dyskomfort, zabiorę sobie coś na moment, albo poczuję, nie wiem, wyjdę na spacer, będzie trochę zimno, trochę zmoknę, ja jestem realnie w stanie pobudzić tą moją zdrową dopaminę i tak po prostu no, poczuć to życie, poczuć to, tą ekscytację związaną nawet z tymi najprostszymi czynnościami, że to nie musi być taki, wiesz, amalgamat, czy taka... amalgamat rzeczywistości, czy taka właśnie, wiesz, proteza tego, żeby coś poczuć, no to muszę wprowadzać się w jakiś taki stan totalnie wyimaginowany, który daje mi na przykład, dają mi na przykład social media, czy ta wspomniana też przez ciebie pornografia, która także stanowi ogromny, ogromny problem, jeżeli chodzi o to właśnie pobudzenie dopaminowe, które jest bardzo, bardzo deregulujące, może być deregulujące.
Jak w takim razie porno wpływa na ten system dopaminy?
Ja akurat wczoraj, przyznam, że zainspirowana rozmową z tobą, zaczęłam o tym pisać trochę w rozdziale swojej książki, dlaczego to nasze podejście jest jakby znowu czymś, co jest takie, często tutaj używam tego słowa dezadaptacyjne, ale znowu tutaj chodzi o podejście, bo sama pornografia w sobie, tutaj polecam bardzo badania, narracje, opowieści, podcasty profesora Michała Goli, który się zajmuje badaniem pornografii. Sama pornografia w sobie jest jakby czymś, co jest jakby ludzkie. Chęć oglądania jakby nagości, chęć oglądania aktów seksualnych, które jest też związana z jakimś tam ośrodkiem, nie z jakimś, tylko z ośrodkiem przyjemności dopaminy w naszym mózgu. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy my się uzależniamy od tego rodzaju bodźca pod tytułem duża ekscytacja, też pewnego rodzaju, jakby chcę powiedzieć, że hulaj dusza, piekła nie ma, to znaczy nie...
Sky is the limit.
Tak, dokładnie, nic nas nie ogranicza, możemy wybierać idealne kadry, możemy jakby po prostu gdzieś tam się utożsamiać z procesem, który oglądamy, bez całego tego komponentu, o którym tutaj powiedziałeś, dążenia do nagrody, tak? Czyli na przykład w kontekście relacyjności i seksualności to wszystko owiane jest jakimś aspektem procesu, drogi, relacji. Tutaj wiemy, że oglądanie pornografii, no bardzo mocno daje nam te wyrzuty dopaminy, bardzo mocno jest to związane właśnie z tym poczuciem nagrody, szybkiej ekscytacji, szybkiej adaptacji, a z drugiej też strony działa to w taki sposób, że na przykład jeżeli oglądanie pornografii jest związane z erekcją, jest związane z orgazmem, który jest dla nas też takim stymulantem związanym z wytwarzaniem prolaktyny, z regulacją stresu, z redukcją napięcia, to znowu jeżeli zaczynamy powtarzać ten schemat i on służy właśnie takiej dezadaptacyjnej redukcji napięcia poprzez no bardzo wyimaginowaną rzeczywistość, która no nie jest prawdziwa jakby w ujęciu chociażby relacyjności, no to ta sieć się bardzo mocno utrwala. I teraz człowiek, który często korzysta z tego rodzaju właśnie aktywności w konkretnej tej pobudce, zaczyna zapamiętywać to jako coś, co tak, zluzowało mi napięcie po pracy, spowodowało, że ja nie potrzebuję gdzieś tam szukać bliskości czy relacyjności z człowiekiem, bo to realnie zastępuje mi ten aspekt, aspekt fizyczności.
I znowu kolejna rzecz, która zastępuje nam prawdziwe życie.
Zdecydowanie tak i myślę, że szczególnie ma to znaczenie, też są, już gdzieś mi się obiło o oczy, o uszy, kampanie związane do młodzieży, do znowu tych mózgów rozwijających się, bo one najbardziej jakby przyzwyczajają się i konsolidują sobie w mózgu takie sieci reakcji, czyli to na przykład uczy często oglądanie pornografii, czy zastępowanie w ogóle relacyjności tym, co widzimy w tych obrazach pornograficznych, pokazuje, że taki świat istnieje, że jakby partner, partnerka zawsze wygląda w taki sposób, że jakiekolwiek zachowanie erotyczne, już nawet nie mówię o miłosnym, jest związane z takim dokładnie układem i bardzo mocno jest to związane później z w ogóle budowaniem bliskości w relacji, też z typami przywiązania. Bardzo mocno to też jest związane później na przykład z problemami z libido, z erekcją, bo gdzieś tam ta nasza rzeczywistość kompletnie nie jest w stanie sprostać temu, co my zapamiętaliśmy sobie w tych śladach pamięciowych w naszym mózgu. Więc tutaj no zdecydowanie jest to duży problem i znowu chodzi o częstotliwość, układ w naszym umyśle, motyw jakby przewodni, to dlaczego po to sięgam i po co to robię. Natomiast tu zdecydowanie bym postawiła, wiesz, taki duży wykrzyknik, jeżeli chodzi o te mózgi rozwijające się, no bo tam ta kora przedczołowa, która racjonalizuje i potrafi nam podłożyć taką myśl, że to jest tylko obraz, to jest tylko jakiś tam wycinek, to nie jest do końca prawdziwe, to też jest bardzo szybka stymulacja dla mnie, taki znowu ten wspomniany, taki uzupełnienie tego braku w codzienności, to my poprzez nasz rozwinięty mózg jesteśmy w stanie sobie gdzieś to przedłożyć, wytłumaczyć, ale w mózgu, który jeszcze nie jest dobrze okablowany, gdzie raczej rządzi taki afekt, emocjonalność i ta kora przedczołowa jeszcze nie jest super dobrze skoordynowana, no to taki ślad się zapisuje jako coś bardzo realnego i coś, co no później może właśnie nam zastępować chociażby tą regulację emocji.
Czy uzależnić się można od wszystkiego, co powoduje wyrzut dopaminy?
Z takiego neurobiologicznego punktu tak, ale z drugiej też strony znowu ta myśl, tak jak powiedziałam, ta komponenta umysłowa, która mówi mi, jak bardzo ja do tego wyrzutu dopaminy podchodzę w sposób, który mnie też reguluje i relaksuje. Te wyrzuty dopaminy nie mogą być związane z tym, że ja po prostu ślepo i afektywnie dążę za tym bodźcem. Wiesz, możemy uzależnić się od siłowni, od zakupów, od hazardu, właśnie tak od seksu. Już nawet nie mówimy o samej pornografii, tylko od zachowań seksualnych. Możemy też uzależnić się od, i to jest taki już bardzo aspekt psychologiczny, ale od pewnych osób, od pewnych relacji, w momencie, w którym ja czuję, że bez tego bodźca, stymulanta tej osoby, w taki trochę może metaforyczny sposób, brakuje mi tchu. Ja nie potrafię bez tego normalnie funkcjonować, czyli kiedy mam deprywację tego bodźca zachowania, jestem w kompletnym stanie po prostu, który mnie dereguluje, więc to, co wytwarza dopaminę i będzie powtarzane nam łechta jakby ten układ związany z układem nagrody, związany z uzależnieniem, ale ten kontekst i ten aspekt tego, jak my z tym gramy, bardziej decyduje o tym, czy my się od tego uzależnimy.
Powiedziałaś już w czasie naszej rozmowy o detoksie dopaminowym i to takie bardzo modne teraz sformułowanie w internecie. Czy naukowo ma to jakikolwiek sens?
Tak, już tutaj wcześniej wspominałam właśnie, że trochę sobie wycieramy buzię, wiesz, mindfulnessem, medytacją i dopaminowym detoksem. I tutaj bardzo stoję w obronie medytacji i praktyk uważności, bo to jest też w ogóle super narzędzie, jeśli chodzi o przebodźcowany mózg, właśnie taki mózg, który trochę potrzebuje poczuć. I tak samo jest z tym dopaminowym detoksem. Sama nazwa, czy w ogóle chyba samo to określenie, sformułowanie wywodzi się jak to zwykle z Doliny Krzemowej, gdzie tam ludzie próbują, wiesz, microdosingu, żeby lepiej performować, czy właśnie dopaminowy detoks, żeby no gdzieś tam wznieść na wyżyny swoje zdolności intelektualne. Natomiast co do zasady, to jest coś bardzo dobrego i to jest, wiesz, to jest troszeczkę jak intermittent fasting stało się popularnym narzędziem, a ja się uważam, że po prostu post nocny, kiedy nie jemy na noc, to jest intermittent fasting. Wiesz, po prostu ludzie nie jedli kiedyś non-stop. I po prostu...
Żeby on miał 12 godzin po prostu, nie?
Dokładnie tak.
A nie tak, że ostatnia rzecz, którą robimy wieczorem, to jedzenie i pierwsza rzecz, którą rano robimy, jak wstaniemy, to jedzenie.
Dokładnie tak, więc to było coś normalnego. Tak samo jak to, że właśnie w tych okresach, kiedy była ta nagroda w danych momentach, tak jakby interwałowo, nasze życie było takie bardziej właśnie interwałowo przerywane, tak? Było, nie wiem, był wielki mamut, którego gdzieś tam obrabialiśmy, czy najpierw po prostu no, łapaliśmy, żeby był pokarm, czy właśnie były jakieś określone momenty na prokreację. I później była ta faza przerwy, faza takiej refrakcji, faza takiego zluzowania. I dzisiaj dla nas dopaminowy detoks to jest, wiesz, jakieś kurczę albo new age'owe pojęcie, albo coś, no nie wiem, wymysł dzisiejszych czasów, tak jak kąpiele leśne. A okazuje się, że po prostu zabranie chwilowe ekscytacji i pobudzenia to jest coś, co realnie jest w stanie ten mózg przywrócić do tej takiej trajektorii w ogóle uspokojenia. Bo ja dzisiaj mam wrażenie, że my, wiesz, dużo mówimy o tym, jak poprawić lepsze funkcjonowanie mózgu, jakieś, wiesz, brain boosting. Sama mnie też to interesuje, jak poprawić zdolności poznawcze, ale my dzisiaj, uważam, mamy bardzo duży problem z tym, żeby na przykład nie robić nic, ponudzić się czasami, dać sobie momenty takiego wytchnienia, dać sobie momenty ciszy, która jest absolutnie, wiesz, takim troszeczkę przerwą w takim później wybuchu intelektualnym. Zwróćcie uwagę Państwo, co się dzieje, kiedy przykładowo damy sobie moment wytchnienia i nie wiem, nie pracujemy, nie robimy nic, nie rozkminiamy jakichś tam, nie wiem, projektów do pracy, prześpimy się z jakąś myślą w tej przerwie w ogóle myślenia i jak nasz mózg jest w stanie na zasadzie chociażby myślenia dywergentnego wymyślać nowe koncepty, nowe rozwiązania. Więc to kiedyś było coś normalnego, że były te momenty wyciszenia i zatrzymania. I dopaminowy detoks to jest po prostu zabranie sobie tego, co nas wybitnie ekscytuje i pobudza. I tutaj weźmy za przykład właśnie te social media, no nie wiem, jeżeli mamy problem z pornografią, to rezygnowanie z tego rodzaju aktywów, jeżeli mamy problem właśnie z takim bardzo dużym przetrenowaniem i tylko to jest w stanie mnie gdzieś tam pobudzić do ekscytacji życia, czyli zabranie sobie tego dużego pobudzenia związane z aktywnością fizyczną, zastąpienie tego czymś bardziej nudnym, to jest realnie w stanie uwrażliwić mi znowu receptory na dopaminę, spowodować to, że nie wiem, może jakiś niezbyt wyszukany i wiesz, super smakowity posiłek, który nam tam wykręca umami i poziom słodkości po kokardki też będzie nam smakował, że wyjście do lasu i cieszenie się nawet takim powiedzmy nudnym krajobrazem też będzie tak samo ekscytujące jak wyjazd na Seszele, jak po prostu relacja z drugim człowiekiem, która no nie będzie związana, nie wiem, ze spożywaniem jakichś stymulantów czy alkoholu, też będzie ekscytująca, tylko my musimy realnie dać możliwość tej dopaminie w taki sposób zadziałać, bo nic się samo nie zrobi. To właśnie od tej decyzji, jak bardzo damy sobie przyzwolenie na poczucie tego dyskomfortu związanego z zabraniem tego, co ekscytuje, jest w stanie nam znowu te receptory uwrażliwić, a z drugiej też strony przywrócić. I tutaj po prostu cała na biało wchodzi serotonina, która daje nam wtedy i idzie sobie za rękę z tą dopaminą, daje nam to poczucie, jest okej, jest wystarczająco, jestem ukontentowana, ukontentowany, jest dobrze, czy nie wiem, zrobiłem trening, zjadłam coś słodkiego i nie mam właśnie problemu z regulacją emocji poprzez jedzenie czy trenowanie, jest w porządku, zjadłam paseczek czekolady, czy tam nie wiem, dwa kawałki ciasta, czy zrobiłam trening, jest dobrze. Bo na przykład daje sobie takie momenty odejścia po prostu od tego, co bardzo stymuluje. Więc dopaminowy detoks, czy po prostu zabranie nadmiaru stymulantów, jak najbardziej tak. I co więcej, to też znajduje zastosowanie nie tylko u osób, które na przykład są uzależnione, ale także u osób, które mają problemy i niedoborowe działanie tych sieci dopaminowych, na przykład w ADHD, gdzie widzimy jak po prostu na wagę złota jest kontakt z naturą, czy czasami jakieś spokojniejsze aktywności, czy właśnie rezygnowanie z takiego kompulsywnego korzystania z telefonu, żeby przywrócić tą dopaminę, która później posłuży nam za taki, wiesz, pomoc do skupienia i do w ogóle no takiego okiełznania codzienności, ale w takim uczuciu, że ja czuję, że to jest fajne, a nie tylko działam na zasadzie takiego automatyzmu, że po prostu robię kolejne rzeczy, ale w sumie nic nie czuję.
Ile czasu musi minąć, żebyśmy wrócili do takiej normalnej wrażliwości? Albo to jest moje pierwsze pytanie, ale drugie, bo one są dość podobne do siebie. Ile w takim razie w ciągu dnia przeciętna osoba potrzebuje takiej ciszy, nudy, nic nie robienia, spokoju, o czym przed chwilą mówiłaś?
Wiesz co, nie będę tutaj udawała, że czytałam jakieś badania, publikacje, metaanalizy, które pokazały, wiesz, tak jak nie wiem, z budowaniem nawyku, co nie do końca jest prawdą, bo bardzo indywidualna kwestia, ile trwa budowanie nawyku, ale nie widziałam prac czy takich podsumowań, które powiedziałyby, że tak, u Asi to będzie 8 dni, a u Michała potrzeba, nie wiem, 2 lub 2 tygodni, no to jest super indywidualna zmienna. To też bardzo zależy, wiesz, od jak w ogóle w każdym kontekście zaburzenia, no bo przyjmijmy, że to jest swego rodzaju zaburzenie, tak jak dzisiaj mówimy o chorobach, czy psychicznych, czy fizycznych, czy o uzależnieniu, które jest chorobą, że to jest wypadkowa biopsychospołeczna, czyli twoja wrażliwość receptorów, a przecież wiemy, że mamy mnóstwo polimorfizmów receptorów D2, czy tak jak też wspomniałam, dopamina jest rozkładana przez 2 enzymy, katecholotlenometylotransferazę, monoaminooksydazę. Mamy zmienne, mamy realnie polimorfizmy w naszych genach, które powodują, że ktoś bardzo szybko dopaminę metabolizuje. Z drugiej strony też mamy, czyli to jest ten komponent biologiczny, mamy ten komponent psychiczny. Jestem w jakimś bardzo trudnym momencie życiowym, borykam się z depresją, borykam się z taką depresją, wiesz, endogenną, związaną, że tam cała kaskada neurochemiczna zaczęła się gdzieś tam psuć, na przykład od stanu zapalnego, ale też borykam się z depresją związaną, że kurczę, umiera mi bliska osoba, jestem w żałobie, ta żałoba się przedłuża i ja nic nie czuję, jestem w takim wypłaszczeniu emocjonalnym, więc też no, zaczynam szukać i na przykład pocieszam się alkoholem czy swego rodzaju czynnościami, więc to też jest ta zmienna. Jest jeszcze zmienna społeczna, przebywam w określonej grupie ludzi, czyli jeżeli wszyscy moi znajomi spożywają alkohol i w ogóle nie ma mowy o innym spędzaniu czasu, czy wszyscy moi znajomi są uzależnieni od hazardu, czy od pornografii, to też będzie bardzo trudne. Więc myślę, że nie ma takiej jednej złotej reguły na ten czas, natomiast to, co na pewno się sprawdza i myślę, że w kontekście czy to, nie wiem, budowania nawyków żywieniowych, czy tego, żeby gdzieś tam się polubić z ruchem, ja jestem zwolenniczką i mózg raczej, który jest taki zderegulowany, lubi metodę małych kroków. Czyli ja nie zabieram sobie wszystkiego naraz. Tak jest na przykład w leczeniu uzależnienia czy w trzeźwieniu. Jeżeli ja byłem uzależniony od silnych bodźców i teraz zabiorę sobie ten alkohol i nagle nie zastąpię tej luki niczym, bo umówmy się, uzależnienia nie da się do końca jakby tak wymazać, tylko trzeba zastąpić niejako tą pętlę dopaminową. Jeżeli w to miejsce będzie nic, no to raczej małe prawdopodobieństwo, że ja wrócę do równowagi, nie będę potrzebowała tego bodźca, który codziennie rano gdzieś tam był ze mną. Więc to też jest bardzo ważna kwestia, żeby każdy na miarę swojego umysłu, swojej też jakby kondycji psychofizycznej szukał tego, co może zastąpić jeden bodziec drugim, ale właśnie to, co wspomniałam, nie wszystko naraz. Jeżeli zabiorę wszystko, co było dla mnie tym bardzo dużym dopaminowym pikiem, no to raczej to się skończy fiaskiem i no badania pokazują, że metoda, która powoduje taką racjonalizację celu i małe kroki, na przykład Kaizen, to jest taka metoda, którą ja stosuję, nie wiem, siadam do pisania książki, to nie myślę, że dzisiaj napiszę 20 stron, tylko nie wiem, pół strony, czy zabieram się za jakąkolwiek czynność, która może być wymagająca poznawczo, a wyjście z dopaminowych pików jest wymagające poznawczo, to próbujemy to robić małymi krokami i staramy się jakby tak umysłowo, czy tak właśnie, no nie wiem, taką kwestią podejścia do siebie, mówić sobie dobrze, że to spoko, jeżeli ja dzisiaj nie byłam 6 godzin na tym Instagramie, tylko 4. Może jutro będę 3.
Doceniać małe rzeczy.
Doceniać te małe rzeczy i od razu znowu nie porównywać się, że ktoś szybciej z tego wyszedł, ktoś szybciej lub ktoś mniej, tylko naprawdę małymi krokami gdzieś tam budować i przede wszystkim mieć tą świadomość, że no mamy tą komponentę bio, I nasz mózg to jest jakby tak, to urządzenie, które tym wszystkim steruje, ale no szczęśliwie jako istoty świadome i takie, które są w stanie właśnie poprzez decyzję umysłową kierować tym mózgiem, my jesteśmy w stanie dokonywać takich decyzji, które po prostu no w jakimś stopniu nas, wiesz, zahamują w tym procesie. Tylko no to zdecydowanie wymaga czasu i też no na pewno w takich kwestiach związanych z mocno deregulowaną dopaminą tutaj odsyłam, bo absolutnie nie jestem ekspertką z zakresu psychoterapii, ale wiemy, że realnie mamy przecież programy, czy terapia poznawczo-behawioralna, czy praca właśnie też nawet w takim ujęciu typowo uzależnieniowym. Tutaj zdecydowanie po prostu mamy ludzi, którzy mogą nam w tej jakby całej drodze pomóc, ale to wszystko się musi zacząć od tej decyzji, która nie będzie taką bardzo, nie będzie bardzo hiperbolizowana.
Na koniec, trzy najważniejsze rzeczy, które każdy przeciętny człowiek powinien wiedzieć o dopaminie.
Że dopamina jest nam niezbędna do życia. Dopamina nie jest naszym wrogiem, tylko pozwala nam też czuć życie i nas motywować. I dopamina wytwarza się też z tego, co jemy, więc nie zachęcam do tanich źródeł dopaminy i stosowania jakichś stymulantów, tylko na przykład przytoczę tutaj chociażby mój ukochany parmezan czy różnego rodzaju pestki, które warto też zjadać, jeżeli chcemy wspomóc swoją endogenną syntezę witaminy, dopaminy. I cały czas to jest, Michał, to samo, żeby nie było, że wychodzę ponad trzy. Generalnie ten aspekt rozumienia tego, jak bardzo nasza dieta, która właśnie nie jest śmieciowym jedzeniem, w ogóle nieodżywczym, jest bombą taką kaloryczną i tylko nas popycha w myśl tego, że smaczne to znaczy ulga, tylko jedzenie, które jest odżywcze, które nas tak jakby gruntuje też w kontekście stresu, daje nam realnie te klocki, z którego my na przykład możemy zdrową neurochemię wytwarzać, to już jest ogromny punkt w tym, że ja podejmę taką, a nie inną decyzję. Naprawdę ta sieć neuroprzekaźników wytwarza się z tego, co jemy, z tego, jak funkcjonujemy codziennie i to daje początek tej dopaminie, którą na przykład mamy niedoborową.
Dziękuję Ci bardzo.
Ja również bardzo dziękuję.